Ci Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a w studiu Radia Lublin gość dr Bartosz Jóźwik, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No dzisiaj, kilka godzin temu, nadeszła wiadomość, że państwa Unii Europejskiej nie porozumiały się jak na razie w sprawie zgody na podpisanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską właśnie a Kanadą. Czyli będziemy dzisiaj mówić o tej głośnej, słynnej już w ostatnich dniach umowie CETA. Sprawę wiadomo też to, że sprawę będą omawiać przywódcy unijni na rozpoczynającym się w czwartek szczycie. Czy Polska, panie doktorze, powinna zgodzić się na podpisanie tej umowy, umowy o wolnym handlu między Unią Europejską, doprecyzujmy, a Kanadą?
A Kanadą. Pytanie jest dosyć trudne, bo wiemy, że mamy podzielone zdania w tej sprawie. Są takie grupy, które obawiają się tego procesu liberalizacji Unii Europejskiej, tak? Bo nie jest to umowa podpisywana pomiędzy Polską a Unią, Kanadą, a Unią Europejską a Kanadą. My jesteśmy tak jakby częścią jednolitego rynku europejskiego i tutaj mamy zdania podzielone. Niemniej jednak wydaje się, że w obecnych czasach, w tym nurcie polityki gospodarczej, które obserwujemy w świecie, powinniśmy wejść w taki układ liberalizacji współpracy gospodarczej z Kanadą, która no, nie jest też topowym państwem, jeżeli chodzi o konkurencyjność w gospodarce światowej. I ewentualnie, jeżeli powstaną jakieś problemy, to spróbować je rozwiązać już na szczeblu krajowym, na szczeblu przedsiębiorstw, czy też jednostek samorządu terytorialnego.
A co my w tej sprawie, panie doktorze, wiemy? Bo tak naprawdę przez ostatnie dni przetaczają się różnego rodzaju protesty. Występują w mediach politycy, którzy protestują i nawołują do tego, żeby nie podpisywać, czy Polska, żeby się nie zgodziła na podpisanie tej umowy. Ale z drugiej strony gdzieś tam można też wyczytać, że ci sami politycy, którzy protestują, nawet przyznają się do tego, że tego dokumentu nie znają tak naprawdę do końca. Co wiadomo? No bo tak jak pan powiedział, mówimy o umowie z krajem, który nie jest jakiś też z punktu widzenia polskiej gospodarki bardzo strategiczny.
Ja myślę, że pojawia się tu kilka głównych problemów. Oczywiście dokument jest dosyć szczegółowy. Wiemy o tym, że był negocjowany kilka lat, prawie 5 lat. Więc dotyczy on szczegółowych rozwiązań, tych problemów, które mogą się pojawić przy współpracy gospodarczej pomiędzy na przykład polskimi przedsiębiorstwami a kanadyjskimi może być bardzo dużo. To są regulacje oczywiście dotyczące na przykład składników, które występują w produktach żywnościowych, czy też procesów technologicznych, ochrony środowiska i tak dalej, i tak dalej. Szczegółowych problemów mamy bardzo dużo, ale powinniśmy chyba spojrzeć na ten problem trochę z takiej perspektywy europejskiej, tak? Bo dotyczy to oczywiście współpracy, tak jak wspominałem, Unia Europejska, Polska. I tu pojawiają się faktycznie pewne zastrzeżenia. Na przykład zastrzeżenie dotyczące ograniczenia miejsc pracy. Czy współpraca z Kanadą będzie ograniczała liczbę miejsc pracy w Polsce, czy też w innych krajach europejskich? To jest poważny problem.
Ale czy pan widzi takie zagrożenie?
No, wydaje się, że być może część... Czy to jest zagrożenie, tak, dla stabilności gospodarczej? Zdecydowanie nie. Czy to jest zagrożenie dla niektórych przedsiębiorstw? Być może takie zagrożenie powstanie, jeżeli te przedsiębiorstwa nie poprawią swojej konkurencyjności. My jesteśmy o tyle w dobrym momencie jakby realizacji polityki gospodarczej, o ile ona oczywiście ma wpływ na działalność i konkurencyjność przedsiębiorstw na skalę międzynarodową, że w tej perspektywie finansowej europejskiej, czyli 2014-2012, mamy przyznane olbrzymie środki na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki, czyli między innymi tych przedsiębiorstw. Jeżeli one już będą ukierunkowane na budowanie swojej pozycji nie tylko w stosunku do Kanady, ale w stosunku do silnych gospodarek europejskich, Niemcy, Francja, Włochy, wychodzącej z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, ale też będą budowały swoją pozycję w gospodarce światowej, to wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym momencie, w którym moglibyśmy wesprzeć ewentualnie zagrożone przedsiębiorstwa taką współpracę w wygraniu tej konkurencji. Miejsca pracy, ograniczenie. No, pojawia się też problem tego importu z Chin, który jest bardzo duży. Ostatnio przeglądałem artykuł, w którym zostało wykazane, w jaki sposób import z Chin ogranicza miejsca pracy w Unii Europejskiej i ten wpływ jest widoczny, on jest istotny, ale nie dyskutujemy oczywiście, czy ograniczamy import, czy też nie.
Właśnie, bo ja też zerknąłem do danych, z których wynika, że w porównaniu na przykład z Kanadą importujemy znacznie więcej niż z Korei Południowej. Unia Europejska jakiś czas temu też podpisywała umowę właśnie z Koreą i wtedy protestów nie było.
Wydaje mi się, że chodzi tutaj też o pewien taki wymiar polityczny widoczny pomiędzy, no już nie Kanadą, ale Ameryką Północną, gdzie mamy naftę, a więc Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę. Te obawy dotyczące współpracy dotyczą obawy wchodzenia przez Kanadę korporacji amerykańskich, ale ja też bym się tego tak nie używałbym.
A to mogła być w takim razie szansa też dla polskich przedsiębiorców, którzy w tej chwili, no można powiedzieć, że są właśnie w sytuacji nafty dyskryminowani jednak. Czyli to była szansa, jak rozumiem, tak?
Taki proces, no oczywiście chodzi
na rynku kanadyjskim.
Chodzi o obniżanie też i stawek celnych przede wszystkim, tak, w handlu międzynarodowym. Ten proces zaczął się już bardzo mocno od zakończenia II wojny światowej, więc te stawki nie są bardzo wysokie i mamy systematyczny proces obniżania stawek i różnego rodzaju barier handlowych w gospodarce światowej. Więc tutaj nie mamy jakby, ja nie spodziewałbym się jakichś radykalnych zmian w eksporcie i w imporcie. Może być to faktycznie umacnianie się korporacji, ale mówimy o współpracy międzykontynentalnej. Współpraca międzykontynentalna najczęściej wymaga większego kapitału, który jest skumulowany w korporacjach. Więc też tego argumentu bym nie używał jako argumentu osłabiającego ten kierunek liberalizacji współpracy pomiędzy Unią Europejską a Kanadą.
Ale są konkretne, nie wiem, podmioty, które, mówię tutaj o rynku polskim, o sytuacji polskiej, które mogą akurat na tej umowie zyskać czy rzeczywiście stracić?
Oczywiście, część naszych przedsiębiorstw, mamy ten eksport do Kanady, no, może oczywiście w skali międzynarodowej nieduży, ale znaczący, mamy nadwyżkę eksportu w stosunku do importu i wydaje się, że ten rynek...
Trzykrotno,
tak? I wydaje się właśnie, że ten rynek może być obiecujący. Niemniej jednak, jak popatrzymy na skalę działalności naszych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, to widzimy, że my dopiero zaczynamy wchodzić mocniej, silniej, też oczywiście w formie kapitałowej na rynki zagraniczne i no, mamy nadzieję oczywiście, że ten proces będzie się umacniał, a taka umowa z Kanadą zdecydowanie pomogłaby nam wejść na rynki.
No to jeszcze jakby przejmując trochę język przeciwników, umowa CETA między Unią Europejską a Kanadą to wpuszczenie do Polski GMO, umowa to zagrożenie dla przedsiębiorców, rolników, a przede wszystkim dla zdrowia polskich rodzin. To są słowa szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wezwał nie tak dawno rząd, by powstrzymał się od parafowania umowy. No, czy tutaj rzeczywiście tego typu apele, za nimi jakieś konkrety się
z drugiej strony mamy zapewnienia pana wiceministra Demagarskiego, że najbardziej wrażliwe towary są wyłączone z liberalizacji i objęte częściową liberalizacją, tak? Na przykład w postaci kontyngentów taryfowych. Między innymi właśnie takie produkty, które mogłyby obniżyć jakość żywności na rynku europejskim.
Ale tak naprawdę, z tego co ja rozumiem z tej umowy, to produkty, które nie spełniają standardów Unii Europejskiej, tak na rynek europejski nie będą mogły trafić.
Takie mamy informacje, że one nie będą mogły trafić. No z drugiej strony też mamy jakby możliwość wyboru na poziomie, już chciałbym zejść na taki może troszeczkę też i poziom mikro, nie tylko rządowy, to także dokonujemy wyboru towarów, kupujemy te, które wydaje się, że są dla nas zdrowsze i lepsze, jeżeli mówimy o żywności w tym przypadku. Więc myślę, że też i na tym poziomie będzie można dokonywać pewnego wyboru. Mamy oczywiście importowane produkty z klauzulą pochodzenia, więc będziemy wiedzieć, jakie produkty są produkowane w Kanadzie.
A no, Jeszcze chciałem do momentu fazy negocjacji. Pan wspomniał o tym, że te negocjacje nie były, zresztą nie trwały krótko, trwały 5 lat, w latach 2009-2014. Czy te larum, które w tej chwili podnosi PSL, ale nie tylko zresztą PSL, Kukiz 15 w związku z tą sprawą, czy to nie pokazuje, że tak naprawdę mamy do czynienia jednak z problemem politycznym w przypadku Polski, nie wiem jak jest w Unii Europejskiej, ale w przypadku Polski problem polityczny tak naprawdę zostawiony akurat tej ekipie w tej chwili rządzącej przez poprzedników.
Ja myślę tak, że jeżeli mówimy o PSL-u, tak, czyli o partii, która reprezentuje rolników, to no, musielibyśmy nawiązać do sytuacji rolnej pomiędzy Kanadą, czy też Ameryką Północną, a Europą. Jest faktycznie bardzo duża różnica pomiędzy charakterem gospodarstw rolnych w Ameryce Północnej, w Kanadzie, a w Europie. Polska jest państwem, w którym duży udział ludności pracuje w gospodarstwach rolnych, a więc faktycznie możemy powiedzieć, że patrząc globalnie na liberalizację, może powstać problem w sektorze rolnym. No i tu oczywiście no, partie takie jak PSL często charakteryzowały się polityką zachowawczą w stosunku do liberalizacji. Ja tylko przypomnę lata 90. w Polsce, kiedy bardzo mocno zliberalizowaliśmy niekonkurencyjną gospodarkę w stosunku do Europy Zachodniej, mieliśmy wielkie problemy w rolnictwie. I to były problemy, które trwały lata. Ta umowa oczywiście, ona nie będzie wprowadzała tak radykalnych zmian. Być może nawet te zmiany dla niektórych będą w ogóle niewidoczne. Ale no, ucząc się na własnym doświadczeniu, lata 90. były bardzo trudne dla rolnictwa. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że ta liberalizacja, gdybyśmy patrzyli na to, co dzieje się teraz w Polsce, jednak zdecydowanie poprawiła poziom życia. Ona może nie rozwiązała problemów wszystkich społecznych, gospodarczych, między innymi dosyć wysokiego bezrobocia, czy też konieczności emigracji, a więc niższe, mniej konkurencyjne wynagrodzenia w Polsce. Niemniej jednak poziom życia w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił się bardzo mocno.
To oznacza w takim razie, że też państwo, jakby niezależnie od tej umowy, podpisując, Unia Europejska podpisując taką umowę, też daje pewną swobodę państwu na kształtowanie, prawda, swojej polityki rolnej w jakiś sposób, że tutaj państwo ma jakieś instrumenty, żeby w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia interesów, w tym przypadku rolników, blokować, nie wiem, jakieś jej zapisy lub po prostu konkretne przedsięwzięcia.
Można by było, tylko proszę zwrócić uwagę, że rolnictwo objęte jest wspólną polityką rolną w Unii Europejskiej już od 1962 roku. I no jest, powiedziałbym, sektorem szczególnej troski, nie tylko w Europie. Z tymi zmianami rolnymi, z reformą rolnictwa mamy problemy w różnych państwach i też wysoko rozwiniętych. Więc wydaje się mało prawdopodobne, że Unia Europejska, podpisując taką umowę, nie jest przygotowana do zmian, które być może, zobaczymy, które być może będą następowały w rolnictwie.
A jakieś słabe strony tego porozumienia?
Ja bym jeszcze chciał tylko nawiązać do tej umowy. Oczywiście wcześniej rozmawialiśmy o umowie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Tu wydawałoby się, że ta umowa może zmienić więcej, bo podpisywalibyśmy umowę z liderem w gospodarce światowej. Ale ja bym jeszcze spojrzał na ten problem tak trochę z globalnego punktu widzenia. Proszę zwrócić uwagę, że w rejonie Pacyfiku mamy procesy integracyjne, umacniające się gospodarkę chińską. Między innymi powstały Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, którym członkiem jest również i Polska. Więc budowa infrastruktury w tamtym regionie, umacnianie się tego regionu i prawdopodobnie w najbliższych kilkunastu latach Chiny będą najsilniejszą gospodarką na świecie. Z drugiej strony mamy też inicjatywy integracyjne ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, tak? Między innymi partnerstwo transpacyficzne, a więc Europa nie może pozostawać, moim zdaniem, we współczesnym świecie, pozostawać sama, izolując się od współpracy międzynarodowej.
I mówił to pan dr Bartosz Jóźwik z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.